żeby rozważać Słowo Boże. Mamy w swoim życiu dobre dni, kiedy nam się wszystko udaje, kiedy nam wszystko dobrze wychodzi, kiedy jest tak przyjemnie, kiedy jest tak radośnie, kiedy jest tak ciepło, tak fajnie i czujemy się naprawdę dobrze i mówimy wtedy warto żyć. Ale chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że też przychodzą dni złe, kiedy nie chce nam się żyć, kiedy nie chce nam się rano nawet wstać, bo czujemy taką presję, czujemy się źle psychicznie, czujemy się tacy jacyś osaczeni i jest nam niedobrze w takim czasie. I często to jest czas związany z cierpieniem, albo fizycznym, z jakąś chorobą, albo psychicznym, związane to jest z jakimiś dramatycznymi przeżyciami. Jest nam po prostu źle i chcielibyśmy, żeby ten dzień jak najszybciej się zakończył. I moi drodzy, jako chrześcijanie, jak powinniśmy się zachowywać w takim dniu? Biblia mówi o dniu złym. I czytamy o tym w liście do Efezjan, 6 rozdział, wiersz 13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Ale Słowo Boże mówi, że my nie jesteśmy bezbronni w dniu złym. W dniu, w którym nam się wszystko wali, nie układa. Kiedy cierpimy, kiedy nam jest przykro. I Słowo Boże podaje nam też rozwiązanie, jak się ostać w takim dniu. Taki straszny, zły dzień, a w zasadzie złe dni, nadeszły w życiu Hioba. Był bardzo bogobojny człowiek. I on się zastanawiał, a wraz z nim jego bliscy, najpierw jego żona, a potem jego przyjaciele, którzy przyszli go odwiedzić. Zastanawiali się nad tym, jaka jest przyczyna, co się stało, że on nagle z tak szczęśliwego, zadowolonego z życia człowieka zmienił się w taką ruinę, w taki kawał śmierdzącego ciała i gdzieś tam na gnojowisku siedział i drapał się jakąś skorupą po tym owrzodzonym ciele. Bracia i siostry, to jest dzień zły. To jest dzień straszny. I Hiob z tym się zmagał. Nie wiedział o jednym i nie wiedzieli ci przyjaciele jego, o czym my wiemy dzisiaj, czytając księgę Hioba, że to diabeł przyszedł do Boga i zaczął z nim rozmawiać o życiu Hioba i że Bóg zgodził się na to, że diabeł będzie mógł dotknąć jego ciała, ale Bóg powiedział wyraźnie, nie wolno ci go zabić. Bóg ustanowił pewną granicę, której diabeł nie mógł przekroczyć. I wiecie, my dzisiaj jako chrześcijanie nowotestamentalni mamy o wiele większe poznanie, jeśli chodzi o te sprawy, niż ludzie czasów Hioba. My wiemy, że możemy się ostać w dniu złym, kiedy damy odpór. Ale jest napisane, że mamy dokonać wszystkiego, że mamy wziąć całą zbroję Bożą, żeby się ostać. Nie możemy nic zaniedbać, żeby się ostać w tak trudnej chwili w swoim życiu. Bracia i siostry, my nie mamy wpływu na to, kiedy to się stanie, bo ten dzień planuje nasz przeciwnik. Kiedy jednak jesteśmy przygotowani na taką ewentualność, to jesteśmy w stanie się ostać. Natomiast jeżeli nie jesteśmy należycie przygotowani na taką ewentualność, to możemy doznać druzgocącej klęski w swoim życiu. I dzisiaj chciałbym w tym kontekście prowadzić te nasze rozważania o dniu złym. My, jako wierzący ludzie, mamy świadomość, że mamy wroga, że mamy nieprzyjaciela i że mamy rzeczy przeciwne, które nas otaczają. Ja bym dzisiaj chciał wyraźnie powiedzieć, co i kto to jest. Jeżeli chodzi o naszego wroga, o naszego nieprzyjaciela, naszego przeciwnika, jeżeli chodzi o życie nasze duchowe, to jest nim szatan. Prawda? Ale nie tylko. Co jest również naszym przeciwnikiem? Co jest również naszym wrogiem? Ciało. I co jeszcze? Świat. A więc mamy trzech takich przeciwników, wrogów w naszym życiu duchowym jako chrześcijanie. To jest ciało, to jest świat i to jest szatan. I dzisiaj specjalnie o tym mówię i podkreślam to, bo niejednokrotnie jakoś nam to umyka w tych naszych trudnych dniach. I no, rzeczą ludzką jest, żeby ułatwić sobie, jakoś wyjaśnić sobie to wszystko złe, co nas nagle spotyka, co nas nagle otacza. Ale chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że winę za całe zło w naszym życiu chętnie przypisujemy diabłu i jego demonom. Ale chciałbym zadać takie pytanie. Ale czy za wszelkie zło odpowiedzialny jest szatan? Ja zadałem sobie takie pytanie. Czy to jest prawdziwa teza, że całe zło w naszym życiu to jest tylko i wyłącznie sprawka diabła? Nie. Też do tego wniosku doszedłem, że nie. Dzisiaj tutaj na tej planszy widzicie, że naszym wrogiem oprócz szatana jest również nasze ciało. I my też musimy mieć tego świadomość. I łatwo jest powiedzieć, że za wszystko jest odpowiedzialny w naszym życiu diabeł, a może po prostu tylko chodzi o wymówkę, aby nie wziąć odpowiedzialności za swoje błędy. Łatwo jest winę na kogoś zwalić. To jest naturalna forma naszej obrony, wytłumaczenia się. A to jest diabeł, to są jakieś tam demony, coś to one knują przeciwko mnie, to jest cała czarna ich robota. I mówimy, Boże, to nie ja, to diabeł. Ale czy to jest uczciwe postawienie sprawy? Mnie się wydaje, że my czasami zbyt wielką moc przypisujemy diabłu, a zbyt małą moc Bogu. I to czasami dochodzimy do wręcz absurdalnych sytuacji w naszym życiu, że oto taki wielki diabeł, a taki mały Chrystus jest obok niego. Wiecie, dzisiaj chciałbym właśnie przyjść z tym zwiastowaniem do was, abyśmy uniknęli tego typu myślenia, bo to jest błędne myślenie. Niektórzy powiadają, wypędźmy demona, a problem będzie rozwiązany. Ale bracia i siostry, czasem wystarczy obiektywnie popatrzeć na siebie, aby odkryć, że to nasza cielesność i otwartość na świat sprawiają, że ulegamy złu. I może potrzebujemy trochę odwagi, żeby przyznać się sami przed sobą, że my jakby inicjujemy sami przez nasze nierozważne postępowanie różne złe wydarzenia, które później mają miejsce w naszym życiu. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy pod tym kątem popatrzyli na nasze życie. I wiecie, tak czasem, kiedy rozmawia się z ludźmi, którzy przeżywają te trudne chwile w swoim życiu duchowym, którzy przeżywają zły dzień w swoim życiu, to można niejednokrotnie odkryć, że ten zły dzień pojawił się w związku z tym, że ten ktoś zaczął zaniedbywać modlitwę i regularne czytanie Słowa Bożego. I nagle pojawiają się problemy w jego życiu. To nie dzieje się z dnia na dzień, ale jeśli ta praktyka trwa dłuższy czas, że zapominamy o modlitwie, o rozmowie, o uczciwej rozmowie z Bogiem, o naszym życiu, że po Słowo Boże, jeśli w ogóle sięgamy, to sięgamy instrumentalnie i jeśli ktoś nas zapyta, czytałeś, no tak, coś tam przeczytałem, ale co czytałeś w Słowie Bożym? No kto to wie, co ja czytałem? Musiałem sobie przypomnieć. Bracie i siostro, czy Słowo Boże wypełnia moje życie? Czy modlitwa wypełnia moje życie? Bracie i siostro, to są te podstawowe kwestie, które decydują o tym, że my się ostajemy w dniu trudnym, w dniu złym, albo ponosimy sromotną klęskę w dniu złym. W pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, w trzecim wersecie jest napisane, będę czytał z przekładu ekumenicznego, ponieważ nadal jesteście ludźmi cielesnymi, dopóki przecież zazdrość i niezgoda są między wami, czyż nie jesteście ludźmi cielesnymi, czy nie postępujecie w sposób ludzki? To jest taka biblijna charakterystyka człowieka cielesnego. My możemy się zastanawiać, na czym polega cielesność w naszym życiu. Ja tak, kiedy o tym myślałem, to powiedziałbym, że ciało to stare, grzeszne nawyki oddzielające nas od Boga. Ciało, cielesność to ta stara natura, która jest w nas. I jeśli my nie karmimy naszego ducha Słowem Bożym, to nasze życie zdominuje ta stara natura, ta cielesność. I Słowo Boże nas o tym wyraźnie informuje. I mówi apostoł Paweł przecież do wierzących ludzi w zborze, pisze list do nich. To byli ludzie, którzy nawrócili się, których Jezus był Panem. I on do nich pisze, jesteście cieleśni, bo macie zazdrość i jest niezgoda między wami. Zazdrościcie jedni drugim. Nie umiecie w zgodzie żyć. Stale obrażacie się jeden na drugiego. Macie jakieś swoje priorytety, które chcecie za wszelką cenę, aby inni podzielali z wami. Nie myślicie o innych, ale myślicie o sobie. Bracia i siostry, to ta cielesność człowieka jest przeciwna tej naszej duchowości. Czytamy w liście do Galacjan w 5 rozdziale, że duch pożąda przeciwko ciału, ciało przeciwko duchowi. One są sobie przeciwne, one ze sobą walczą. Jeśli jesteś nowym stworzeniem, jeśli narodziłeś się z ducha, to ta cielesność będzie ci w jakiś sposób przeszkadzała w tym duchowym życiu. To duchowe życie jest w opozycji do tego cielesnego, to cielesne jest w opozycji do tego duchowego i my w pewnym sensie prowadzimy tutaj, będąc na ziemi, takie zmagania. Ktoś powiedział, że najtrudniejsze wojny prowadzimy sami z sobą. Chciałbym z listu do Galacjan z 5 rozdziału od 19 wiersza przeczytać wam dokładnie, żebyśmy wiedzieli, co to są uczynki ciała. Z czym związana jest ta cielesność? Po czym ją można poznać w naszym życiu? I tam czytamy, będę czytał z przekładu ekumenicznego, 5 rozdział listu do Galacjan, od 19 wiersza. Znane są uczynki, jakie rodzą się z ciała. Są nimi cudzołóstwo, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, magia, nienawiść, spór, zawiść, gniew, intrygi, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, tak jak już wcześniej powiedziałem, że ci, którzy takie czyny popełniają, nie odziedziczą Królestwa Boga. Więc tutaj myślę, że mamy jasno napisane, po czym poznajemy, że jesteśmy cieleśni. Jeśli te rzeczy pojawiają się w naszym życiu, to to jest związane z tą naszą starą naturą, z tą naszą cielesnością. I my się temu musimy przeciwstawić, bracia i siostry. Upamiętanie w życiu człowieka polega na tym, że człowiek odwraca się od grzechu w swoim życiu. Nie zwala winę na innego, tak jak Adam zrobił to w ogrodzie Eden, kiedy zgrzeszyli z Ewą i Bóg zaczął go pytać, co się stało. On mówi, to ona, to nie ja. Braci i siostro, my musimy mieć odwagę sami przed sobą przyznać się czasem do swoich błędów, do swoich porażek. Nie szukać na siłę wytłumaczenia w czymś innym. A to diabeł. Wiesz, bracie, człowiek taki słaby. Moi drodzy, konkurencja, współzawodniczenie z innymi chrześcijanami, to też są uczynki ciała, bo my chcemy wtedy też pokazać, jacy to my jesteśmy zdolni, jacy to my jesteśmy lepsi od tamtych. Ale to nie jest Ewangelia, to nie jest miłość. To jest konkurencja, to jest udowadnianie, że ja jestem lepszy od drugiego chrześcijanina. Nie na tym polega chrześcijaństwo. Nie idźcie w taką stronę, bo to zabije wasze życie duchowe. Będziecie się zmagać sami z tymi różnymi sprawami i będziecie się uczyli polegać na samym sobie, a my przecież mamy polegać na Chrystusie w naszym życiu. Kiedy my jesteśmy słabi, kiedy jesteśmy bezradni, wtedy najbliżej nas jest Jezus Chrystus, bo wtedy my jesteśmy w stanie powiedzieć: Panie, ja nic nie jestem w stanie zrobić w tej sprawie. Czuję się bezradny, jestem pokonany. Jedynie Ty mnie możesz podźwignąć, jedynie Ty mnie możesz zbawić i ocalić. Bóg szuka takich chwil i takich miejsc w naszym życiu. Dlatego czasami pojawiają się takie trudne chwile, jak cierpienie, jak choroba, jak zwątpienie, jak rozmaite doświadczenia. Kolejnym naszym przeciwnikiem, wrogiem jest świat. Gdybym miał powiedzieć krótko, co to jest świat, to powiedziałbym, że to jest system wartości wrogi Bogu. My żyjemy w tym świecie. Otaczają nas ludzie tego świata, którzy hołdują tym wartościom świeckim. Ale my jako chrześcijanie musimy tutaj żyć. Nie możemy stworzyć jakiejś enklawy, w której zamieszkamy i ogrodzimy się murem od innych ludzi i powiemy, bo my tu mamy skrawek Królestwa Bożego i my tu będziemy żyli. I jakoś sobie wtedy lepiej poradzimy z naszym życiem duchowym. Były kiedyś takie próby w historii Kościoła. Możemy o takich pomysłach przeczytać. Ale one się kończyły źle. Bo bracia i siostry, my mamy temu światu głosić Ewangelię. Nasze życie ma być zachętą do tego, żeby ci ludzie zainteresowali się szukaniem Boga w swoim życiu. Dlatego my musimy być pośród nich. My nie możemy uciec. Owszem, my będziemy kiedyś zabrani. Będziemy na zawsze z Panem. Ale to jest jeszcze przyszłość, która jest przed nami. Bracie i siostro, jak to jest z tym światem? Do mojego życia wchodzi świat, kiedy otwieram się na złe relacje. Idę na kompromisy. Oglądam i słucham złych rzeczy. Wtedy otwieram drzwi temu światu do mojego życia. Co to może być w praktyce? Ten świat w moim życiu. No, czasem banalne, proste rzeczy. Na przykład częste oglądanie filmów zabarwionych niemoralnością. Czytanie brukowej, wulgarnej literatury. Zajmowanie się plotkami. Słuchanie i opowiadanie nieprzyzwoitych dowcipów. Angażowanie się w bunt przeciwko duchowemu zwierzchnictwu. Może to być też na przykład przesadne oddawanie się uprawianiu sportu. Albo mamy jakieś hobby, któremu poświęcamy masę czasu w naszym życiu i nie starcza nam na modlitwę, na czytanie Słowa Bożego. Może to być taka rzecz na przykład, która zdominuje nasze życie, jak słuchanie świeckiej muzyki, która przynosi inne wartości do naszego życia. Każda z tych spraw może wpłynąć hamująco na rozwój duchowy. Oczywiście ja nie przesadzam, bracia i siostry, jeśli ktoś posłucha jakiejś piosenki od czasu do czasu, jakiejś świeckiej czy coś, tym nie zgrzeszy. jeżeli gdzieś weźmie udział w jakichś zawodach sportowych, nie zgrzeszy. A chciałbym wam dać wspaniały przykład, który kiedyś wam tu już przytaczałem. Człowieka, który był wielkim sportowcem. On nazywał się Erik Lindl. Reprezentował Wielką Brytanię w 1924 roku na Olimpiadzie w Paryżu. I na tej olimpiadzie on miał wystartować w biegu na 100 metrów. W tych przedolimpijskich zawodach on był bitym faworytem. Wygrywał bez problemu te biegi. Ale okazało się, że na olimpiadzie w Paryżu eliminacje do tego biegu na 100 metrów odbędą się w niedzielę rano. A Erik Lindl był chrześcijaninem. On pochodził z protestanckiej rodziny. Urodził się w Chinach, w rodzinie misjonarzy. Był człowiekiem nawróconym. I dla niego w niedzielę rano nie istniał sport, tylko istniał Bóg. Dlatego w niedzielę rano w Paryżu on wybrał się na nabożeństwo, a nie na zawody eliminacyjne, więc nie wystartował w eliminacjach, tym samym nie znalazł się w finale olimpijskiego biegu na 100 metrów. Ale on był wszechstronnie uzdolniony i powiem wam, że startował w różnych innych również konkurencjach, między innymi rugby uprawiał, ale też startował w innych biegach. I on zamiast w tym biegu na 100 metrów wystartował w biegu na 400 metrów, gdzie wcale nie był faworytem. I bracia i siostry, Erik Lindl pobiegł nie dla kibiców w tym biegu, nie dla publiczności, nie dla sławy i chwały, jaką daje olimpijski złoty medal, ale postanowił pobiec dla Bożej chwały. Wszyscy wiedzieli o tym, że on nie wystartował z jakich powodów na 100 metrów i pobiegł na 400. Pobiegł jak szalony. Ja oglądałem film, jest w internecie, można zobaczyć, jak on biegnie. Prowadził od razu w tym biegu, dobiegł na pozycji pierwszej, zwyciężył i pobił rekord świata, który przez bodaj 12 lat nikt nie mógł pobić. Zdaje się, dopiero na olimpiadzie w Berlinie go pobili Amerykanie. I jeszcze zdobył później medal na 200 metrów brązowy. Także Erik Lind był sportowcem i był chrześcijaninem. Po tej olimpiadzie w Paryżu wrócił do Chin i w czasie II wojny światowej, kiedy Chiny były okupowane przez Japończyków, trafił do obozu koncentracyjnego japońskiego i tam z wycieńczenia zmarł. Napisał też książkę o życiu chrześcijańskim. Piękna postać. Wrócił do Chin ze złotym medalem olimpijskim, ale on nie wrócił tam po to, żeby chwalić się z tego medalu, ale on się tam zajmował ewangelizacją. Był misjonarzem. Bracia i siostry, są takie piękne przykłady, kiedy możemy znaleźć w historii Kościoła, możemy się tym wzorować, kierować takimi ludźmi niezłomnymi, jeśli chodzi o Ewangelię, nie idącymi na kompromis z tym światem. Bo chcę wam powiedzieć, że zażyłe kontakty ze światem, częste przebywanie na świeckich imprezach towarzyskich zawsze negatywnie odbijają się na kondycji duchowej chrześcijanina. Także chrześcijanin musi znaleźć ten balans, tą przeciwwagę do tego świata. My mamy często różne trudne sytuacje. Pamiętam, nie tak dawno nasza siostra Kasia nam tu opowiadała, jak ona miała problem w pracy. Czy pójść na tą imprezę, czy nie pójść. Ale jako chrześcijanka dokonała wyboru. I dokonała właściwego wyboru. I nic jej nie zaszkodziło w całej tej sprawie. Wszystko obróciło się ku dobremu. Pan potrafi złą rzecz zamienić w dobrą, jeśli mu jesteśmy wierni. Bracia i siostry, a więc to jest nasz przeciwnik. Ciało, świat, na to musimy zwrócić uwagę. I oczywiście musimy zwrócić uwagę na diabła. Bardzo ciekawe słowa napisał Carl Lewis, chrześcijański filozof, autor wielu książek. Pozwólcie, że zacytuję go dzisiaj. On napisał tak. Jeżeli chodzi o diabły, istnieją dwa równie wielkie, a równocześnie przeciwstawne sobie błędy, w które może popaść nasze pokolenie. Jednym z nich jest niewiara w ich istnienie, drugim wiara i przesadne, a zarazem niezdrowe interesowanie się nimi. Oni sami jednakowo są zadowoleni z obu błędów i z tą samą radością witają zarówno materialistę, jak i magika. Myślę, że takie zdroworozsądkowe podejście do tego zagadnienia, jeżeli chodzi o rolę diabła w życiu człowieka. Bracia i siostry, w dniu złym, gdy zaatakuje cię diabeł, jak się ostać? Jak przejść bezpiecznie ten dzień? My musimy mieć świadomość, że z diabłem nie możemy iść na żaden kompromis w naszym życiu. Że diabeł, Pan Jezus mówi to w Ewangelii Jana, jest naszym śmiertelnym wrogiem. On po prostu chce nas zabić. To jest jego cel. On cię chce zabić. Chce, żebyś razem z nim znalazł się w jeziorze ognistym wraz ze wszystkimi demonami. Nie ma litości. To jest walka na życie i śmierć. Dlatego, bracia i siostry, powinniśmy coś zrobić. I o tym możemy przeczytać w liście do Efezjan, 6 rozdział, 10 werset. Efezjan 6:10. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Moi drodzy, kiedy przychodzą trudne chwile, kiedy przychodzi taki zły dzień, to Biblia mówi, że mamy się umacniać w Panu i w potężnej mocy Jego. To Bóg ma potężną moc, to On panuje, to On odniósł tryumf nad wszelkimi siłami ciemności, zwierzchnościami i wystawił je na pokaz. Jezus jest zwycięzcą. On zwyciężył śmierć. On zwyciężył diabła. On jest Panem i On ma moc. I bracia i siostry, Chrystus tak naprawdę jest tą jedyną nadzieją dla ciebie w trudnym dniu. Dlatego uchwyć się Jezusa. Jak może przyjść do naszego życia moc? Tutaj jest napisane w tym tekście, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Pana. Jak ta moc może zawitać do naszego życia? Bracia i siostry, w bardzo prosty sposób. Poprzez czytanie Słowa Bożego. Poprzez zaznajamianie się ze Słowem Boga, które ma moc. Słowo Boże ma moc. I możemy występować z pozycji zwycięzcy. Słowo Boże jest napisane w Biblii, że ono jest mieczem. Jezus, kiedy skonfrontowany był z diabłem, jak walczył z nim? Chwycił go za szyję i zaczął dusić? Słowem mówił do niego. Bracie i siostro, ty też wypowiadaj Boże Słowo. Jezus nie wymyślał na poczekaniu jakiejś strategii. On powoływał się na Słowo Boże. To są cytaty z Biblii, na które powoływał się Jezus, kiedy doszło do nie, między Nim a diabłem do konfrontacji. I to samo ty masz robić. Wtedy będziesz w potężnej mocy Jezusa. Bardzo dobrą rzeczą jest modlić się w tym czasie. Bardzo dobrą rzeczą jest pościć w tym czasie. Bracie i siostro, to jest zmaganie. Job zmagał się wiele dni. My jesteśmy o tyle w komfortowej sytuacji, że my znamy o wiele lepiej niż Job strategię diabła. I wiemy, co należy zrobić, żeby ostać się w dniu złym. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego, mówi Słowo Boże, a więc chcę to zrobić. Bracie i siostro, nie zaniedbuj Biblii, nie zaniedbuj modlitwy. Miej odwagę na zmianę w swoim życiu, na zmianę myślenia w swoim życiu. I chciałbym na zakończenie tych naszych rozważań przeczytać Słowo Boże, które jest zapisane w liście do Efezjan w 4 rozdziale, w 22 wierszu. To jest z przekładu Nowego Przymierza będę czytał. Efezjan 4 rozdział, od 22 wiersza. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Bracie i siostro, tu nie ma mowy o żadnym diable, o żadnych demonach, ale ma tutaj być sprawa załatwiona między twoją cielesnością, twoją starą naturą, starym człowiekiem, którego masz zewlec, zrzuć z siebie i powstać jako nowe stworzenie do życia. I to ty masz zrobić. Tego nikt nie zrobi za ciebie. Możesz kombinować z różnymi tłumaczeniami. A to, bracie, ja jestem narażony na taką demoniczną sprawę, a tu mnie diabeł zaatakował, a tu tamto i siamto. Można się tak tłumaczyć. I wtedy rzeczywiście diabeł będzie dominował nad twoim życiem, bo ty będziesz wierzył w to, że on ma moc tak wiele zrobić w twoim życiu. On ma moc zrobić tak wiele, na ile mu pozwolisz. Na ile jesteś zanurzony w Słowie Bożym i w modlitwie, na tyle on cię może dotknąć. Natomiast nie może się dalej posunąć. Dlatego, żeby ostać się w dniu złym, bracie i siostro, zuj z siebie, zewlec z siebie, zdejmij z siebie starego człowieka. Ubierz Bożą zbroję, abyś mógł się ostać w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, nie tylko jakiejś jednej rzeczy, która jest opisana w tej zbroi Bożej, ale użyć całej tej zbroi, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Wtedy się ostaniesz. Wtedy przejdziesz ten zły, trudny dzień bezpiecznie. Jezus jest Panem. Jezus jest zwycięzcą. My do Niego należymy. On panuje. On zasiadł po prawicy Ojca w niebie, a ziemia jest ledwie pod nóżkiem nóg Jego. To jest potężny władca tego wszechświata. Do Niego należy wieczność. On ma klucze do wieczności. On pokonał śmierć. On zwyciężył diabła. On jest Panem. To jest Twój Pan. To jest Twoje życie. Dlatego zapraszam Cię. Korzystaj z mocy Bożej. Oblecz się w Chrystusa. Bądź pełen Ducha Świętego. Chodź w Bożej mocy. A wtedy nawet, kiedy przyjdzie trudny dzień, odniesiesz zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I tego Ci życzę z całego serca. Amen.